Podczas rekolekcji różańcowych, które odbyły się w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, świadectwem miłości do Matki Najświętszej i tego, jak wielką siłę ma modlitwa różańcowa, dzieliła się z uczestnikami tych spotkań pani Magdalena Buczek. Jako 9-latka założyła pierwsze podwórkowe koło różańcowe dzieci. Dziś kół jest znacznie więcej i ciągle się rozwijają.
Podwórkowe koło różańcowe dzieci powstały ponad 18 lat temu, dokładnie w lipcu 1997 roku. Na moim podwórku właśnie, zawsze w czasie wakacji, dzieci z sąsiedztwa przychodziły do mnie i razem bawiliśmy się, ale też nie brakowało nigdy wspólnej modlitwy. Tak się złożyło, że pewnego dnia dzieci przyszły do mnie z propozycją założenia takiego gamu. Nie spodobało mi się to, co miały w nim robić, to, co zamierzały. Bardzo spontanicznie zaproponowałam im, żeby zamiast tego gangu założyć takie podwórkowe koło różańcowe dzieci, które polegałoby właśnie na codziennym odmawianiu dziesiątki różańca świętego. I zgodzili się. Właśnie od tego dnia, codziennie po koronce do Miłosierdzia Bożego o 15:00, odmawialiśmy tą jedną dziesiątkę różańca. I tak było przez całe wakacje. Wakacje się skończyły i każdy z nas miał już sporo swoich szkolnych obowiązków. Postanowiliśmy, że będziemy odmawiać różaniec o ustalonej porze, ale każdy w swoim domu. I tak trwała ta nasza modlitwa, aż właśnie później dzięki Radiu Maryja, przez także prasę katolicką, przez internet, później przez telewizję Trwam, kiedy już powstała. Tak podwórkowe koła różańcowe dzieci zaczęły się rozwijać, rozrastać, że obecnie należy do nich ponad 150 tysięcy członków w 33 krajach świata i na wszystkich kontynentach. Ciągle ta wspólnota się rozwija i tak, kiedy patrzę właśnie na podwórkowe koła różańcowe z perspektywy już tych 18 lat, to widzę, że to jest dzieło Matki Bożej, że ona chciała, żeby to nasze małe koło, które powstało zupełnie spontanicznie i myślę, że sama nigdy bym na to nie wpadła. Po prostu Matka Boża chciała, żeby ta wspólnota istniała, żeby dzieci w ten sposób odpowiadały na jej wezwanie do codziennego odmawiania różańca. Właśnie w tej wspólnocie, razem z innymi dziećmi, łącząc się duchowo też ze wszystkimi swoimi rówieśnikami na całym świecie.
Pani musiała być bardzo rezolutną 9-latką, skoro pani przekonała grupę dzieci, że gang możemy stworzyć, ale Boży gang. Więc to na pewno musiała być też siła przekonywania, ale tak jak pani pięknie mówi, to Matka Boża tego chciała. Warunek się nie zmienił, czyli zaczynamy od codziennej modlitwy dziesiątka różańca.
Tak, to zobowiązanie, które podejmują dzieci, wstępując do podwórkowych kół różańcowych. Dziesiątka różańca świętego każdego dnia, wyznaczonych intencjach, bo modlimy się za Ojca Świętego, za Kościół, za ojczyznę, za misję, o pokój na całym świecie, za rodziny, o nawrócenie grzeszników, za dzieci nienarodzone i zawsze też modlimy się o rozwój podwórkowych kół różańcowych. Oczywiście każdy do tych intencji dołącza również swoje, w których się modli, swoje różne sprawy, problemy, intencje, które pragnie przedstawić Matce Bożej. Te koła powstają zarówno przy parafiach, jak i w szkołach, albo też w rodzinie, czy w gronie sąsiadów, wśród dzieci, które gdzieś tam spotykają się, teraz może coraz rzadziej na podwórkach, ale gdzieś na wspólnej zabawie. Tam te koła powstają, istnieją i rozwijają się.
Te dzieci, które 18 lat temu wstępowały do pierwszych kół różańcowych, to dzisiaj osoby dorosłe i same pewnie też przekazują taką chęć należenia do podwórkowych kół różańcowych swoim dzieciom. Czy ma pani takie świadectwo?
Oczywiście, takich świadectw jest coraz więcej. To jest dla mnie ogromna radość, bo widać już taki żywy owoc działalności podwórkowych kół różańcowych, ale może nie tyle samej działalności, co właśnie owoc modlitwy różańcowej. I często spotykam młodych ludzi, którzy dzielą się z radością, takim swoim świadectwem tego, jak Matka Boża w ich życiu działa, jak ich prowadzi poprzez kolejne etapy wyboru szkoły, powołania, aż właśnie można powiedzieć, że nie tylko jest to powołanie do małżeństwa, gdzie oczywiście też wiele jest takich świadectw, że już małżonkowie, rodzice ze swoimi dziećmi odmawiają różaniec i jeżdżą też na regionalne spotkania podwórkowych kół różańcowych, na naszą pielgrzymkę ogólnopolską na Jasną Górę. Ale są również powołania do zakonu, do kapłaństwa. Jest właśnie ksiądz z archidiecezji poznańskiej, który jako młody chłopak założył takie koło w swojej miejscowości. Jest kilka sióstr zakonnych, są też klerycy, bracia zakonni, którzy jeszcze są na drodze formacji. No i to jest niesamowite. Dają piękne świadectwa i teraz mogą dalej zachęcać tych, którym posługują i mogą dalej właśnie zachęcać innych do modlitwy różańcowej. Także zawsze bardzo się cieszę, kiedy spotykam takie osoby i zachęcam też właśnie, żeby dzielili się takim świadectwem, żebyśmy to mogli przekazywać innym, bo dzieci, kiedy już teraz włączają się do naszej wspólnoty, dowiadują się o tym, jak wielką rolę odegrała w życiu tych osób dorosłych już Matka Boża i modlitwa różańcowa, też dla nich to jest taka niesamowita zachęta.
Jako mała dziewczynka, zakładając pierwsze podwórkowe koło różańcowe, nie mogła Pani wiedzieć, jak to się pięknie rozwinie, jakie to będzie ogromne dzieło. Czy z czasem, kiedy zaczynały powstawać kolejne koła, nie było takiej obawy, zwątpienia, czy podołam temu dziełu?
Nie miałam nigdy takiego momentu, żeby jakoś bać się o dalsze losy tej wspólnoty, bo wiedziałam, że Matka Boża już się o to zatroszczy. Oczywiście na początku nie przypuszczałam, że to nasze koło, które liczyło zaledwie 4 dzieci, przetrwa i jeszcze do tego się rozwinie. Chociaż moja mama zawsze się dziwiła, kiedy wśród tych intencji już od samego początku wymieniałam tą o rozwój podwórkowych kół różańcowych. Dziwiła się, no jak to możliwe? A jednak no tutaj też w tym wszystkim była myśl Matki Bożej. Ja wiem, że ona się troszczy o to dzieło. Dołączają nowi członkowie. Nigdy ich nie brakuje, że na regionalne spotkania podwórkowych kół różańcowych, które są organizowane w różnych zakątkach Polski, cały czas przyjeżdżają dzieci. Tak chętnie w nich uczestniczą, że na Jasnej Górze, na naszej ogólnopolskiej pielgrzymce z roku na rok jest coraz więcej dzieci. Kilkanaście tysięcy, nie tylko z Polski, ale i przyjeżdżają dzieci z zagranicy, z kół, które tam istnieją. Więc to jest naprawdę coś niesamowitego i ja jestem spokojna o to dzieło, bo Matka Boża o nie się sama zatroszczy i to wszystko będzie też zgodnie z jej planem i z tym, co Pan Bóg tutaj dla nas wszystkich przygotował. Także ja tylko modlę się o to, żeby właśnie to dzieło było na jak największą chwałę Bożą. Zawsze oddaję Matce Bożej tych wszystkich, którzy włączają się do podwórkowych kół różańcowych, bo wiem, że różne są sytuacje z pewnością w ich życiu. Może nie wszystkim uda się tak bez problemu iść przez życie, tak spokojnie, bez żadnych tam trudnych momentów, może nawet odejścia od Pana Boga, zagubienia się na tej drodze, która do Niego prowadzi, bo mogą wpaść w różne środowisko, gdzieś napotkać w swoim życiu różne problemy, ale ja ufam, że właśnie może w tym najtrudniejszym momencie życia, kiedy już nie będą widzieli sensu jakiegoś wyjścia z trudnej sytuacji, to właśnie Matka Boża będzie o nich zawsze walczyć, żeby się nie zagubili, żeby nie zmarnowali swojego życia i przyprowadzi ich do Pana Boga. Że oni też przypomną sobie o modlitwie różańcowej, która da im siłę do tego, by zmienić swoje życie i wrócić do Pana Boga.
Myślę, że nasi słuchacze są ciekawi, co Pani robi na co dzień. Jak wyglądają te działania związane z podwórkowymi kołami różańcowymi, ale przed włączeniem mikrofonu rozmawiałyśmy na temat studiów.
Na co dzień zajmuję się wykonywaniem swojej pracy zawodowej. Skończyłam dziennikarstwo, więc tutaj piszę sporo artykułów do czasopism katolickich na różne tematy, oczywiście związane z wiarą, ale są one adresowane i do dzieci, i do osób dorosłych, Są to nieraz także tematy społeczne, gospodarcze. Oprócz tego oczywiście prowadzenie podwórkowych kół różańcowych, czyli tutaj cała korespondencja, również przygotowywanie przesyłek z legitymacjami dla poszczególnych kół, właśnie odpowiedź na listy, wyjazdy na regionalne spotkania podwórkowych kół różańcowych w różne zakątki Polski. No i jeszcze teraz studia podyplomowe z teologii duchowości właśnie na Wydziale Teologicznym w Katowicach.
No i zdarzają się takie spotkania jak u nas w Sanktuarium Świętego Józefa, kiedy oprócz tego, że jest czas wspólnej modlitwy z daną wspólnotą, do której Pani przyjeżdża, to też jest czas na właśnie świadectwo. I w październiku nie może być inaczej, mówimy o różańcu.
Październik to jest rzeczywiście czas zawsze bardzo obfity ze względu na różaniec, na tę szczególną modlitwę, więc tutaj ten czas jest całkowicie wypełniony, żeby zachęcać jak najwięcej osób do modlitwy różańcowej, i dzieci, i młodych, i osób dorosłych, no bo wszyscy zostaliśmy wezwani przez Maryję do modlitwy różańcowej, niezależnie od wieku, i każdy z nas może siebie odnaleźć właśnie w rozważaniu tajemnic różańcowych. Każdego z nas wzywa Maryja do tej modlitwy, a teraz szczególnie ta modlitwa jest tak bardzo, bardzo potrzebna światu. To błaganie właśnie o pokój, za rodziny, o nawrócenie grzeszników, czyli to wezwanie, jakie Maryja skierowała w Fatimie, to jest wciąż aktualne, powraca z taką ogromną mocą, żebyśmy je mogli usłyszeć, przyjąć i wypełnić w naszym życiu.
A ma Pani jakichś ukochanych świętych, którzy wspierają w tych działaniach? Takich naprawdę przyjaciół?
Są to z pewnością patronowie podwórkowych kół różańcowych. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, święty Jan Bosko, błogosławieni pastuszkowie z Fatimy. Oprócz tego jest mnóstwo tych świętych. Oczywiście święta siostra Faustyna, święty ojciec Pio, święty Jan Paweł II, to już jego znałam osobiście, spotykałam się z nim 4 razy. On błogosławił naszej wspólnocie, był honorowym członkiem podwórkowych kół różańcowych, więc jego obecność jest tak bardzo żywa i ja wierzę, że on teraz z nieba troszczy się o tę wspólnotę. Troszczy się o te wszystkie dzieci, które odmawiają różaniec, żeby wytrwały w tej modlitwie i żeby ta wspólnota również mogła się rozwijać. Także tych świętych na pewno jest jeszcze o wiele więcej. No oczywiście moja patronka, święta Maria Magdalena od Bierzmowania, święta Bernadeta Subiru, to tacy ukochani moi święci.
Cały zastęp przyjaciół, to nie mogą się nie udać te wszystkie działania.
No doświadczam bardzo mocno ich pomocy, ich wstawiennictwa, także i każdy święty wiele wnosi właśnie, takie nowe spojrzenie też ze swojej duchowości, także bardzo tutaj też troszczą się o nas, żeby wszędzie można było również szczęśliwie, bezpiecznie dotrzeć do każdego miejsca i pomagają właśnie w tym wypełnianiu woli Bożej.
A są jakieś ukochane miejsca, takie związane właśnie z szczególną obecnością, bliskością Matki Bożej w Polsce i na świecie, takie przez Panią ukochane?
Jest sporo takich miejsc, ale myślę, że tak najbardziej Jasna Góra. Jestem tam bardzo często. Również Giedrzwałd to miejsce objawień uznanych przez Kościół, gdzie Matka Boża mówiła w języku polskim i wzywała do modlitwy różańcowej. Także może jeszcze nieodkryte przez nas Polaków, ale to właśnie Maryja do każdego z nas tam mówiła. I tym bardziej, że w języku polskim to też musimy na nowo odczytać to wezwanie. No i oczywiście sporo jest takich miejsc, w których już byłam, które są mi szczególnie bliskie, ale też takich, do których chciałabym jeszcze pojechać. Zgłębiam ciągle przez cały czas objawienia Matki Bożej w Fatimie. I to wezwanie i podwórkowe koła różańcowe dzieci są odpowiedzią na wezwanie, jakie Maryja skierowała w Fatimie. I błogosławieni pastuszkowie z Fatimy są patronami podwórkowych kół różańcowych, no ale jeszcze nigdy nie udało mi się dotrzeć do Fatimy tak bezpośrednio, żeby móc doświadczyć tego miejsca, obecności tam Matki Najświętszej. Byłam kilkanaście razy w Medjugorje i zawsze tam wracam do tego miejsca z wielką radością. Bardzo tęsknię za każdym razem, kiedy stamtąd wracam. To jest takie miejsce, do którego człowiek chce wracać częściej, nie tylko raz i wystarczy. Ale gdzieś takie pragnienie w sercu ciągle jest, żeby doświadczyć pokoju serca, takiego wyciszenia, spotkania z Maryją, ale w tym odniesieniu do i skierowaniu wszystkiego na Jezusa, na Jego obecność w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie. To jest taki czas intensywnej modlitwy, który można tam przeżyć. Czas, którego może wiadomo, że codziennie staram się być na mszy świętej i odmawiam różaniec święty, ale tam jest to taki czas, kiedy w całej wspólnocie, która tam się gromadzi, można wspólnie odmówić trzy części różańca świętego. Można właśnie adorować Najświętszy Sakrament, czy adorować krzyż Pana Jezusa. Praktycznie mogę powiedzieć, że tam też nauczyłam się tak prawdziwie adorować Jezusa, przeżywać ten czas właśnie adoracji. To jest zawsze tak niesamowite, że tyle ludzi tam obecnych z całego świata i ta modlitwa w różnych językach, w tym samym czasie, w tym samym momencie, to jest coś takiego, co porusza serce. To miejsce szczególnej modlitwy, nawrócenia też, przemiany wielu ludzi. No. Takim niesamowitym widokiem są te kolejki ustawiające się do konfesjonałów, gdzie rzeczywiście atmosfera tego miejsca, atmosfera modlitwy, takiego skupienia, wyciszenia, skłania do tego, żeby powrócić do Pana Boga, żeby doświadczyć Jego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Wiadomo, że tutaj kwestia prawdziwości objawień jest nierozstrzygnięta przez Kościół, te badania trwają, ale wiadomo, że dopóki jeszcze wszystko jest kontynuowane, to Kościół też nie może zająć ostatecznego stanowiska. Jednak samo miejsce, właśnie tak jak wspomniałam, jest miejscem modlitwy, takiego wyciszenia i doświadczania obecności Pana Boga dla wielu ludzi, którzy tam przybywają, dla mnie osobiście także.
Czasami spotykam się z takimi wypowiedziami na temat modlitwy różańcowej, że to jest modlitwa bardzo wymagająca i dla wielu wydaje się, że trudna ze względu na powtarzalność modlitw. Jak odkrywać te tajemnice, tę moc modlitwy różańcowej? Jakie podpowiedzi tutaj by Pani może udzieliła?
Musimy sobie uświadomić, że różaniec to jest streszczenie Ewangelii. Poznajemy w każdej tajemnicy życie Jezusa i Maryi. Różne wydarzenia. Są wydarzenia radosne i te trudne, bolesne, które prowadzą właśnie do chwały, do radości nieba. I kiedy przyjrzymy się tak bliżej tym tajemnicom, to dostrzeżemy, że w życiu Jezusa i Maryi jest dokładnie tak jak w naszym życiu. Że te radości, te bóle, cierpienia przeplatają się ze sobą. Ale wszystko prowadzi właśnie do chwały, do zwycięstwa, do radości nieba. W tym świetle życia Jezusa i Maryi, w tym świetle tajemnic różańcowych, możemy dostrzec własne życie. I uczymy się tego, jak przeżywać swoje życie, jak przeżywać swoją radość, te momenty wielkiego szczęścia, jak przeżywać te momenty bólu, cierpienia, choroby, jakiejś samotności, nieszczęścia, właśnie w takim Bożym świetle, tej Bożej obecności, żeby we wszystkim tym, co przeżywamy w naszym życiu, mogła się wypełnić wola Boża. Tak jak w życiu Matki Bożej, żebyśmy właśnie za jej przykładem potrafili mówić Bogu tak, to wszystko, mimo tych różnych życiowych doświadczeń, prowadzi nas właśnie do nieba. Do nieba, które jest celem naszego życia. I przeżywając właśnie te wydarzenia razem z Jezusem i Maryją, dojdziemy właśnie do tego naszego celu, jakim jest niebo. Więc w tej perspektywie z pewnością o wiele łatwiej odmawia się różaniec, że nie jest to takie nudne, monotonne powtarzanie zdrowaś Maryjo, ale odkrywanie bogactwa i głębi, jaką w sobie kryje ta modlitwa. Tak jak święty Jan Paweł II powiedział, że jest to modlitwa, której centrum jest Jezus i to Jego właśnie chcemy kontemplować, Jego chcemy uwielbiać w każdej tej tajemnicy, w każdym tym wydarzeniu. I właśnie Matka Boża też nas tak prowadzi przez różaniec do tego, żebyśmy mogli coraz lepiej Jezusa poznawać, coraz bardziej Go kochać i naśladować w swoim życiu.
Wskazała Pani na łączenie naszych tajemnic życia z tajemnicami Matki Bożej, z tajemnicami Jezusa. I ja myślę, że też te tajemnice trudu i cierpienia, które Pani też przeżywa w swoim życiu, one też są świadectwem, że możemy. Skąd brać siły?
Z pewnością to jest najcenniejsze, że już od samego początku rodzice przekazywali wiarę, uczyli modlitwy i jesteśmy szczęśliwcami. Możemy im być za to bardzo wdzięczni. Dzięki temu jest łatwiej przetrwać te trudne chwile, trudne momenty w życiu, momenty choroby, cierpienia, bo to wszystko ma sens, kiedy spojrzy się na to Bożym spojrzeniem, z Bożej perspektywy. Ja spotkałam w swoim życiu dzieci, które były wychowane bez Pana Boga, które nienawidziły swojego cierpienia, swojej choroby, które nie potrafiły się uśmiechnąć, jeszcze wręcz zaatakowały mnie. Dlaczego ja się uśmiecham? Dlaczego jestem szczęśliwa? Przecież powinnam tak jak one reagować i nienawidzić swojej choroby, swojej sytuacji. Dla mnie to było wręcz niemożliwe do przyjęcia. To było takie zderzenie z taką trudną rzeczywistością, ale okazało się, że właśnie te dzieci nawet nie potrafiły zrobić znaku Krzyża Świętego. W ogóle nie znały modlitwy, ani jednej. I dlatego, że w ich życiu brakowało Pana Boga. No tutaj to jest taka ewidentna odpowiedź na to, czym jest wiara. Taka żywa relacja z Bogiem. Wtedy naprawdę człowiek odnajduje sens i cel swojego życia. Odnajduje w tym wszystkim wolę Bożą. I ja zawsze Panu Bogu dziękuję za cierpienie, bo dzięki temu mogę być jeszcze bliżej Niego, jeszcze bardziej się z Nim jednoczyć. Też każdy dzień jest dla mnie wielką łaską, wielkim darem Pana Boga, bo lekarze nie dawali mi żadnych szans na przeżycie od samego początku. Kiedy się urodziłam, to powiedzieli, że mam tylko 5 dni życia. A też 6 lat temu umierałam na ojomie. Miałam obrzęk płuc, obrzęk serca, byłam nieprzytomna. Też lekarze mówili, że absolutnie nie wyjdę z tego. Ale wtedy tysiące ludzi modliło się, łączyło się w tej modlitwie przez Radio Maryja. I w Polsce, i poza granicami było odprawianych mnóstwo mszy świętych. Ludzie odmawiali różaniec. No i Pan Bóg, widać, miał swój plan w tym wszystkim. Dokonał wielkiego cudu, także do dzisiaj żyję i mogę normalnie funkcjonować, mimo tego, że w nocy korzystam z respiratora. Ale to był też taki namacalny cud dla samych lekarzy, którzy najpierw przekreślili totalnie i nie dali żadnych nadziei. Takie przyjęcie woli Bożej we wszystkim, przyjęcie danej sytuacji właśnie jako wolę Bożą, jako wypełnienie Bożego planu, to naprawdę przynosi wielkie owoce. I takie przyjęcie wszystkiego z miłością, z radością i ofiarowanie swojego cierpienia razem z cierpieniami Jezusa, Bogu Ojcu. To naprawdę przynosi wielkie owoce i może pomóc w ratowaniu świata, w ratowaniu innych ludzi.
W jednym z wywiadów, które przeczytałam, zapytano panią właśnie o pani niepełnosprawność i wtedy pani powiedziała: Pan Bóg ma wielkie zaufanie do osób, których obdarza cierpieniem. I to myślę, że to zwiąże się też z taką naszą ufnością, nawet gdy jest bardzo trudno, bo wtedy zdarzają się takie cuda. Bo ja myślę, że to, co pani powiedziała przed chwilą, chociażby ta sytuacja sprzed 6 lat, to jest cud. I to jest właśnie pokazanie, jak ogromną siłą jest nasza modlitwa, nasze zaufanie.
Mogłabym wiele jeszcze przykładów przytaczać. Kiedy Pan Bóg daje cierpienie, to też daje łaskę, żeby wytrwać w tym cierpieniu. I nigdy nie pytałam Pana Boga dlaczego, ale starałam się właśnie odkrywać w tym Jego wolę, jakie ma zadanie. No nie można nigdy traktować cierpienia jako karę, ale jako łaskę. Przyjąć i jednoczyć z krzyżem Chrystusa. Może teraz nie widzimy, w jakim celu Pan Bóg daje to cierpienie, tą chorobę, ale może jest to właśnie dla nawrócenia kogoś w rodzinie, dla tego, by zbliżyć bardziej do Pana Boga, żeby coś dokonało się, dokona się przemiana, czy w rodzinie, czy w sercu właśnie jakiejś osoby. To trzeba odczytać właśnie w takim Bożym świetle. Może też nawet za swojego życia tutaj na ziemi nie będziemy widzieli owoców, jakie przynosi nasze cierpienie przyjęte właśnie z miłością, jako wypełnienie woli Bożej. Ale na pewno Pan Bóg to cierpienie nasze przyjmie i dobrze wykorzysta, żeby komuś pomóc, żeby kogoś uratować przed złem, przed piekłem, żeby człowiek został zbawiony.
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. Twój płaszcz jest pełen gwiazd, kwiecista suknia twa. Twe ręce złożone Maryjo, modły wciąż płyną z Twoich ust, Twe oczy zwrócone Maryjo, oczy Twoje na wszystkie Twe dzieci Maryjo.
Chciałabym na końcu zapytać o marzenia, o Pani marzenia związane z podwórkowymi kołami różańcowymi, z ich przyszłością, ale także takie prywatne. Jedno już nam Pani zdradziła, to Fatima. Życzę, żeby się udało, żeby mogła Pani tam pojechać. A jeszcze inne marzenia, Pani Magdo?
To znaczy, jeżeli chodzi o podwórkowe koła różańcowe, to cały czas mam w sercu takie pragnienie, żeby spełniły się słowa, które powiedział ojciec Pio, że gdyby 5 milionów dzieci na całym świecie odmawiało różaniec, to świat będzie zbawiony. I o to się modlę, tego bardzo pragnę, dlatego też nie mogę jakby zadowolić się tym, że skoro mamy już tylu członków, to już wystarczy. Nie, ciągle trzeba pracować dla Matki Bożej, żeby właśnie nasza wspólnota się rozwijała, żeby coraz więcej dzieci odkrywało, jak wielkim darem jest modlitwa różańcowa i przez to pomagało Matce Bożej właśnie w ratowaniu świata, w ratowaniu każdego człowieka. To jest moje największe marzenie. Kolejne etapy, czy zakończenie studiów i tak dalej, to już za mną. Więc teraz po prostu jest taki czas, że pracuję, staram się wypełniać te wszystkie obowiązki. Oczywiście z takim otwarciem się na wolę Pana Boga, co dalej i czego chcę, żeby też i podwórkowe koła różańcowe mogły coraz lepiej się rozwijać i coraz lepiej działać, formując dzieci, pomagając w zbliżaniu się do Pana Jezusa, do Matki Bożej. No i też zawsze w tej mojej pracy, którą wykonuję, pracy dziennikarskiej, żeby wypełniała się wola Boża i to, czego Bóg pragnie akurat również w tym wymiarze było przeze mnie realizowane tak, jak potrafię.
Serce dziś mówi tęsknotą do mnie, bólem czekania, beznadziei na powrót, szeptem niekochanej miłości, samotnym płaczem w bezsenną noc. A ja nie tracę nadziei i trzymam w dłoni różańcowe perły moich cierniowych dni i nie tracę nadziei. Że w tę noc październikową przyjdziesz do mnie, Matko Pana mojego. Przyjdziesz do mojego serca, by już nie mówiło, tylko kochało. Przyjdziesz do mojego serca, by już nie mówiło i tylko kochało. By już nie mówiło, tylko kochało. Wbrew wszystkiemu i wszystkim.
Może niech naszą puentą będzie jakieś jedno, dwa zdania, jak można by określić modlitwę różańcową, siłę tej modlitwy, bo jakoś ta nasza rozmowa właśnie głównie o modlitwie różańcowej była.
Modlitwa różańcowa z pewnością ma ogromną moc i ja wierzę w to, że każdy z nas w swoim życiu może doświadczyć tej mocy, jeżeli tak z wiarą, z miłością w sercu podejmie tę modlitwę. Czy to samemu w domu, czy też ze swoją rodziną, bo jak pisał święty Jan Paweł II w liście o różańcu, rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Więc różaniec też jest odpowiedzią na to wszystko, co teraz się dzieje w świecie, na te wszystkie zagrożenia, to zło, które się szerzy. Nie możemy się bać, nie możemy się lękać, bo przecież jesteśmy ludźmi wierzącymi. Mamy być odważnymi uczniami Chrystusa. Wzorem dla nas jest Maryja, więc różaniec jest dla nas taką bronią na ten czas i ochroną w walce ze złem, żebyśmy się nie bali, nie załamywali, słysząc tragiczne informacje o wydarzeniach, które dzieją się na świecie, ale mieli ufność, że tak jak mówił prymas Chląd, zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję.
Chciejmy tej duchowej amunicji używać w naszym życiu jak najwięcej do walki ze złem. Bardzo dziękuję Pani Magdaleno za tę rozmowę. Mamy nadzieję, że jeszcze uda się odwiedzić Kalisz. Mam nadzieję, że też Kalisz się Pani podoba.
To piękne miejsce, także z pewnością nieraz tu jeszcze będę powracać. Zresztą zawsze jest mi również bardzo bliskie serce.
A ja nie tracę nadziei i trzymam w dłoni różańcowe perły moich cierniowych dni. I nie tracę nadziei.
Pani Magdalena Buczek to ciepła, radosna, serdeczna osoba. Zawstydza mnie siłą swojej wiary, ufnością, z jaką przyjmuje wolę Pana Boga w swoim życiu. Bardzo się cieszę, że mogłam ją poznać, że w październiku mogła odbyć się rozmowa, która mówi o miłości do Maryi, o sile modlitwy różańcowej.